Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. Dzisiaj ponownie, bo całkiem niedawno był z nami pan Grzegorz Kuczyński, dziennikarz, ekspert, znawca służb radzieckich i rosyjskich. Chociaż czasami to się wydaje, że jest pełna ciągłość i o tej samej rzeczywistości mówimy. Ostatnio, a także przede wszystkim autor dwóch książek, bardzo dobrych dwóch książek, które są w języku polskim i mam nadzieję, że niedługo będą ponownie wznowione, czyli Jak zabijają Rosjanie i Tron we krwi. Zresztą wiem tutaj trochę zza kulis, że pan Grzegorz Kuczyński przygotowuje się do nowej książki. Nie zdradzę tematu, chyba że sam będzie chciał o tym powiedzieć, ale poprzednio rozmawialiśmy o tym, co zresztą spotkało się z Państwa zainteresowaniem, za co dziękuję bardzo, jak zabijają Rosjanie. A dzisiaj trochę porozmawiamy o tym, jak zabijają Rosjanie, ale w ramach tych, którzy właśnie zabijają tych innych, czyli w obrębie służb, krótko mówiąc, czyli w jakimś sensie o tym, co w Polsce funkcjonuje pod nazwą, tego słowa używam najczęściej, jako czystka. Historia długa, prawda, Grzegorzu? To chyba się ciągnie już od wielu lat. No, lata 30. szczególnie, można powiedzieć, były takie charakterystyczne dla tego, co nazywamy czystkami, czyli lata 33-37, gdzie nawet szefów służb wówczas panujący Józef Stalin pozbawił tych panów głów, stanowisk i właśnie czemu służą w służbach radzieckich, rosyjskich czystki?
Znaczy, witam, dziękuję za zaproszenie. Znaczy, ja bym nawet sięgnął bardziej wstecz, bo nawet okoliczności zejścia Feliksa Dzierżyńskiego, no też pewne wątpliwości mogą budzić i już te pewne zmiany kadrowe w ČK czy w OGPU jeszcze nawet w latach 20. Jeśli mówimy o czystkach, to od razu chciałbym z góry jedną rzecz podkreślić. To nie jest tak, że te czystki wewnątrz aparatu bezpieczeństwa, czy to bolszewickiego, radzieckiego, czy rosyjskiego, że one miały, czy mają jakiś duży, jeszcze bardziej negatywny wpływ na ciągłość działań służb moskiewskich, powiedzmy tak ogólnie, poza granicami kraju. To nie jest tak, że nawet jak się wymienia całe kierownictwo, czy idzie pod ścianę, pod mur, zostaje rozstrzelane jak w czasach stalinowskich, czy po prostu no, jest dymisjonowane, traci posady, jak to było za wczesnego Jelcyna, to nie oznacza jakiejś rewolucji i przerwania ciągłości działań agenturalnych Moskwy, właśnie przede wszystkim na kierunkach zagranicznych, więc to po pierwsze o tym należy pamiętać. Natomiast tutaj te czystki to jest element już typowy element walki wewnętrznej, walki politycznej, no bo skoro aparat bezpieczeństwa był i teraz też jest filarem państwa moskiewskiego, się będę używał często właśnie sformułowania państwo moskiewskie, żeby nie wymieniać ciągle bolszewickie, radzieckie i rosyjskie. No to jeśli to jest filar państwa, no to jeśli mamy do czynienia z jakąś rozgrywką polityczną, próbą wyeliminowania konkurencji lub próbą wycięcia potencjalnych rywali, którzy mogą zagrażać aktualnie miłościwie panującym na Kremlu, no to oznacza właśnie tego typu działania i dość działania dość brutalne, czemu się trudno dziwić, skoro Rosjanie mogą działać bardzo brutalnie wobec swoich zewnętrznych przeciwników, no to tym bardziej sięgają po różnego rodzaju brutalne metody podczas no, takich rozgrywek wewnętrznych. No, to nie jest przypadek, że bardzo często jest taka opinia, że właśnie wojny domowe są najbardziej krwawe i w tym wypadku tego rodzaju właśnie wojny domowe, powiedzmy na Łubiance, albo na Łubiance, ale nie tylko, bo tutaj ja bym rozróżnił tak ogólnie, bo tutaj zaczęliśmy od lat 30. przede wszystkim, należy pamiętać o dwóch rzeczach. Jedna oczywiście rozgrywki czystki wewnątrz samej Łubianki, a druga rzecz to oczywiście jednak pewnego rodzaju, w zależności od okresu historii, to była różna intensywność pewnej rywalizacji pomiędzy służbami tak zwanymi cywilnymi, czyli krótko mówiąc generalnie między Łubianką a służbami wojskowymi. No ale przede wszystkim tutaj, jeśli mówimy o czystkach, to chodzi tutaj bardziej o Łubiankę, o te już lata 30., kiedy po prostu w ciągu kilku dni można było wymienić całe kierownictwo, w ciągu kilku dni bez właściwie żadnych procesów zlikwidować poprzednich ludzi, którzy decydowali o życiu i śmierci milionów ludzi w Związku Radzieckim i którzy byli naprawdę, mogli się wydawać jednymi z najpotężniejszych ludzi w tym państwie, no to jednak się okazywało, że można ich z tego piedestału bardzo szybko strącić, a później nawet ich wyeliminować nawet z pamiątkowych fotografii z towarzyszem Stalinem, więc to raz, dwa, jakie były powody, jeśli teraz na przykład mówimy o tych latach 30., jakie były powody tych czystek, to oczywiście jeśli to był ważny element wielkiego terroru chociażby w latach 30., no to jest oczywiste, że przy tego rodzaju czystce szeregów partyjnych, szeregów Armii Czerwonej, bo to też o tym nie powinniśmy zapominać, że ta kadra dowódcza została wówczas zdziesiątkowana, no to prędzej czy później musi dojść do logika tego rodzaju porachunków w Związku Radzieckim powoduje, że ta czystka musi dotrzeć też w to miejsce, w którym się jakby rozpoczynała. Ja pamiętam taki film z System, to był tytuł System akurat przetłumaczony na potrzeby polskiego kina. To akurat było o seryjnym zabójcy dzieci w czasach stalinowskich. No ale to oczywiście na autentycznych przypadkach. No, wiadomo, ojczyzna światowego proletariatu nie znała czegoś takiego jak seryjni mordercy. Natomiast dlaczego o tym wspominam? Bo to jest historia oficera, który w ciągu właściwie jednego dnia z bardzo wpływowego funkcjonariusza NKWD stał się wygnańcem. Miał o tyle, i tak miał farta, bo to już nie były lata 30., to już był przełom lat 40., 50., że został tylko gdzieś tam zesłany na prowincję i musiał w milicji pracować. Natomiast te relacje między nim a jego na przykład towarzyszami ze służby, którzy go wystawili, którzy zastąpili, zajęli jego miejsce, pokazywało taką zimną logikę czystki i tego, że oni sami, mam na myśli tych czechistów, oni sami byli z tym pogodzeni, bo ja pamiętam taka jego rozmowa z żoną, kiedy NKWD-ści stukają nad ranem do drzwi, już wiadomo, że przyszli po niego i po nią, to jest pełna rezygnacja, to jest pogodzenie się z tym, że oficer służb specjalnych, który, nie wiem, w poniedziałek decyduje o życiu i śmierci bardzo ważnych chociażby działaczy partyjnych, czy nawet swoich towarzyszy ze służby, już we wtorek może być ofiarą, więc to co kiedy się czyta o tych wydarzeniach, zwłaszcza właśnie tutaj mówię o tym okresie stalinowskim, dla mnie to jest najbardziej w tym wszystkim porażające, takie pogodzenie się i bezwolność tych czechistów wobec tego, co się z nimi robi. Bo przypomnę, że to były setki, to były tysiące ludzi, którzy byli eliminowani. Dlaczego Stalin się na to decydował? No, wydaje mi się, że to też jest jeden z takich stałych elementów, jeśli mówimy o historii aparatu bezpieczeństwa w państwie moskiewskim, że pewne grupy wykonawców najbardziej okrutnych, krwawych poleceń dyktatora, one po wykonaniu swojej pracy są eliminowane, zastępują ich nowi ludzie. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że nie można, w tym wypadku akurat Stalin nie mógł pozwolić na to, żeby ci NKWD-ziści akurat, którzy dokonywali głównych działań w ramach wielkiego terroru, żeby za bardzo urośli w siłę. To też chodziło o pokazanie całemu państwu, a przede wszystkim całej tej społeczności czekistowskiej, że nikt nie jest nietykalny. No a po drugie, no zawsze ta świeża krew, kiedy się awansuje tych młodszych oficerów rządnych stanowisk, rządnych sławy, władzy i krwi też bardzo często, to jeszcze bardziej nakręca terror, bo ci ludzie wiedzą, kogo zastępują, komu to zawdzięczają i są jeszcze bardziej bezwzględni. No nawet jeśli porównamy tych starych czekistów w rodzaju powiedzmy Dzierżyńskiego, czy tych jeszcze Łotyszy, którzy należeli do kierownictwa ČK w pierwszych latach działalności tej instytucji, jeśli porównamy ich z tymi młodymi wilkami, ludźmi w wieku średnim już z późniejszego okresu stalinowskiego, z ludźmi, którzy nie pamiętali czasów bolszewickich, nie pamiętali czasów, kiedy Stalin był tylko jednym z wielu liderów tego ruchu. Był na dodatek no, dużo różnych grzeszków wtedy się zebrało i ci ludzie mogli później je Stalinowi przypominać. No to to nowe pokolenie, bo mam na myśli oczywiście aparat bezpieczeństwa, ale też partii też to było widoczne, no to już byli ludzie właściwie ukształtowani w czasach stalinowskich, ludzie, którzy nie mieli pojęcia o tym, co działo się przed puczem bolszewickim, przed przejęciem władzy przez bolszewików, więc też z punktu widzenia Stalina stwarzali mniejsze zagrożenie. I powiem tak, jak ja teraz patrzę na przykład na politykę personalną Władimira Putina w obszarze służb specjalnych rosyjskich, służb Federacji Rosyjskiej, to też dostrzegam tego typu wymianę kadr. Oczywiście to nie jest tak, że tych starych towarzyszy się gdzieś tam rozstrzeliwuje, natomiast wyraźnie też Władimir Putin teraz coraz mocniej stawia na młodsze pokolenie, ludzi, którzy wszystko mu zawdzięczają i którzy nie pamiętają chociażby czasów jego służby w KGB.
A to zaraz do tego przejdziemy. Jeszcze jedna kwestia w takim razie. Podobnie zresztą skończył w 50. latach Ławrenti Beria, odpowiedzialny też za no, masę istnień ludzkich. Też człowiek, który był twórcą takiej koncepcji, można powiedzieć, pierestrojki tuż po śmierci Stalina. Zresztą fantastycznie jego biografia została nakreślona. Tutaj Państwa odsyłam do książki pani profesor François Tom Beria w takiej serii biografię wydawaną przez wydawnictwo Pruszyński i spółka. I też został zlikwidowany. Ale no właśnie, bo to zaraz nam wyjdzie pewnie przy tych nowych czasach, Grzegorzu, ale co to nam mówi w ogóle o państwie, jak mówisz, moskiewskim, radzieckim, ongiś, czy rosyjskim, że pozbywa się też ludzi, którzy jednak nabierają, nawet jeśli są okrutni, nawet jeśli stosują różne metody, które są nie do pomyślenia w systemie demokratycznym, no to jednak nabierają pewnego doświadczenia. Mówię o takiej rzeczy, że każde szanujące się państwo zachodnie, poważne, po pierwsze tworzy pewien etos służby. Oczywiście ten etos na Łubiańce to jest w tej chwili przywrócony Feliks Dzierżyński, który tam stoi na półpiętrze, tam na pierwszym piętrze. W każdej zachodniej służbie też jest pewien etos służby, prawda? To się bardzo celebruje, to się bardzo czci, to jest bardzo ważne, to są też środowiska dosyć hermetyczne, zamknięte, więc wiadomo, że muszą ci ludzie żyć razem, że pewnymi tajemnicami, jeżeli się mogą dzielić, trudno powiedzieć, no ale komentować powiedzmy pewne sprawy zawodowe, no to razem przy tym piwku. To jest cecha zresztą wszystkich ludzi, którzy pracują w służbach mundurowych i niemundurowych, że żyją w pewnym hermetycznym świecie, także często ich rodziny. No ale bardzo ceni się pracownika, To znaczy, trudno odejść ze służby w każdym zachodnim kraju. Jeżeli się odchodzi, to ta służba go dalej w jakiś sposób wiąże. Nie wiem, przez szkolenie nowego narybka, przez współpracę na różny sposób podjęta z daną służbą, przez odsyłanie do biznesu, to szczególnie w tym się specjalizuje, tak mi się wydaje. Oczywiście nie mam na to papierów, bo ich nie czytałem, przede wszystkim Izrael, ale nie tylko, Amerykanie również. A to się likwiduje człowieka. To jest potworne marnotrawstwo też pewnej wiedzy, kompetencji, pieniędzy. Pomimo, że mówię, czasami to są okrutni ludzie. To jest bez sensu.
Ale to wynika z upolitycznienia służb bezpieczeństwa w dawnym Związku Radzieckim, czy teraz w Rosji. No, one są, to przenikanie się świata bezpieki ze światem polityki, akurat w Moskwie jest no, nieporównanie większe niż w Stanach Zjednoczonych czy w Izraelu, moim zdaniem, więc to wynika z tego, że tam chociażby ten wspomniany Beria, no, on został zlikwidowany nie dlatego, że...
Przez kolegów.
Przez kolegów, dokładnie. Nie dlatego, że był, nie wiem, chciał coś zmieniać w służbie bezpieczeństwa, coś szczególnego, czy chciał samemu przeprowadzać jakieś okrutne czystki, są zlikwidowane dlatego, że on został przywódcą całego państwa. Więc to był, w przypadku Berii to nie był element rozgrywki na Łubiance pomiędzy, nie wiem, różnymi frakcjami na przykład, czekistów, tylko to był element walki politycznej już na szczytach państwa radzieckiego. No ale przecież był i Beria, była Bakumo, więc to pokazuje, że generalnie posada szefa służb, no to było dość gorące krzesło właśnie w okresie stalinowskim, bo jednak już później mieliśmy swego rodzaju ciągłość, jeśli popatrzymy na kolejnych szefów no KGB, bo był NKWD, później przekształcał się w MGB, no, był ten okres takich przekształceń, w końcu powstało to KGB, no to byli szefowie, którzy też sprawowali swe funkcje przez bardzo długi okres i też jeśli były jakieś tam rozgrywki, byli usuwani ze stanowiska, to już nie kończyło się to tak krwawo jak w czasach stalinowskich, więc no, pytanie, no właśnie, czy tutaj państwo traciło bardzo, traciło na tym, że likwiduje ludzi, którzy mają doświadczenie, którzy mu służyli. Pewnie tak, natomiast myślę, że jeśli już o tym mówimy, to większą stratą było na przykład ściąganie, jeszcze w czasach właśnie stalinowskich, ściąganie z zagranicy całkiem sprawnych, dobrych oficerów wywiadu i ich likwidowanie w ramach tych wewnętrznych czystek. To mogło bardziej szkodzić niż usunięcie jednego czy drugiego przywódcy, bo tak szefa służby, bo tak jak mówię, tutaj tu wchodzimy już w sferę bardziej polityki i tak naprawdę większym ciosem dla skuteczności służby byłaby czystka na poziomie właśnie nie szefów, nawet nie naczelników zarządów poszczególnych, ale właśnie tych ludzi już bardziej od średniego szczebla, czyli tych, którzy wykonują de facto tę całą robotę bezpieczniacką, czy to na odcinku zagranicznym, czy na odcinku wewnętrznym. Natomiast tutaj było widać, że jakoś tak, nawet usuwając, likwidując tych czołowych przedstawicieli Łubianki, jakoś aż tak negatywnie to nie odbijało się na skuteczności tego aparatu bezpieczeństwa, bo to było państwo generalnie totalitarne, zdominowane przez bezpiekę. Taka była logika działania tego państwa. I w tym momencie takie czystki personalne, no to były tylko właśnie kwestie czysto personalne, to nie miało jakiegoś ogromnego wpływu na działanie państwa, na działanie bezpieki, to akurat się jakoś szczególnie nie zmieniało, a jeszcze a propos Berii, no to według mnie takim kolejnym naśladowcą Berii był oczywiście Jurij Andropow, no on tu nie zdążył pewnych rzeczy zrobić, no, natomiast sobie wychował Gorbaczowa, który wprowadzał to w życie. Być może gdyby Andropow dłużej żył, miał szansę realizować samodzielnie perestrojkę, to zupełnie w innych czasach moglibyśmy teraz żyć niż to, jak się stało, bo Gorbaczow jednak, mimo że dostał gotową receptę, gotowy plan do realizacji, to jakoś nieszczególnie mu to wyszło.
Pamiętam lata 90., ten przełom, co prawda w Rosji to Związek Radziecki istnieje de facto do 1991 roku. W tamtym roku obchodziliśmy rozpad Związku Radzieckiego i zamianę go we Wspólnotę Niepodległych Państw, potem Federacja Rosyjska, ale pamiętam te takie przypadki, o których czytałem już trochę później, bo wtedy jeszcze może byłem za młody, żeby o tym czytać, ale w wielu książkach się to pojawia, także w książce ostatnio często polecanej przeze mnie, czyli książce Ludzie Putina, historie wypadania z okien różnych ważnych osób, zwłaszcza to wypadanie z okien tak się kończyło, że te okna okazywały się, że były od środka zamknięte po tym, jak delikwent wypadł z okien. Jak ta transformacja wyglądała między służbami radzieckimi, a już rosyjskimi?
Znaczy, no przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, to właśnie w tej wspomnianej książce Catherine Belton jest to doskonale opisany cały ten mechanizm, że KGB no, przygotowywało się do tej tak zwanej transformacji już właściwie niemalże razem z początkiem rządów Gorbaczowa, jeśli nie wcześniej, bo no, był plan Jurija Andropowa pewnych zmian i on został później realizowany, więc było oczywiste, że tutaj akurat no, trzeba było wytransferować pewne środki w bezpieczne miejsce, przejąć ten majątek państwa radzieckiego, majątek partii komunistycznej, czy też majątek samego KGB w taki sposób, żeby w nowych realiach państwowych, nowych realiach ekonomicznych, żeby można było z tych środków korzystać, więc no to był ten okres już lata 80. zakładania różnych firm na Zachodzie, transferowania tam środków finansowych, a jednocześnie no oczywiście po przeprowadzeniu tego typu operacji usuwano świadków, czy nawet wykonawców tego typu działań, no bo no nie każdy oficer KGB zna się na kwestiach finansowych, na buchalterii, na tym jak założyć spółkę gdzieś w raju podatkowym i obracać tymi pieniędzmi. Tym się w dużej mierze też zajmowali różni księgowi z partii komunistycznej, czy też księgowi, że tak powiem, z samej Łubianki. Tak się składa, że później wielu z nich no, w różnego rodzaju no, dramatycznych okolicznościach pożegnało się z życiem. Tak jak wspomniałeś, no te seria samobójstw dość podejrzanych, więc mówiąc krótko, no tutaj usuwano, to tak jak, to mi trochę przypomina jakby te historie o tym, że gdzieś tam chociażby zakopywano skarb, a później likwidowano tych ludzi, którzy go tam zakopywali, tak żeby jak najmniejsza liczba osób wiedziała w ogóle o co chodzi, żeby nigdy kiedykolwiek w przyszłości, że tak powiem, nie sypnął, więc tutaj mieliśmy do czynienia ze zorganizowanym procederem tego rodzaju, więc podejrzewam, że tego typu egzekucji, neutralizacji potencjalnie niewygodnych świadków, niepotrzebnych świadków było być może nawet więcej niż to, o czym wiemy. Później na tym majątku oczywiście budowano po jakimś czasie oczywiście, bo jeszcze nawet nie za Jelcyna, ale te zamrożone środki jeszcze w czasach pierestrojki bardzo przydały się już przede wszystkim z początkiem, po tym jak Władimir Putin i jego koledzy KGB-ści, byli KGB-ści, przejęli władzę. Przykładem jak to wykorzystywano jest chociażby Bank Rosja. To nie jest Bank Centralny Rosji oczywiście, prywatny Bank Rosja, no, który zaczynał no, dzięki przetransferowaniu aktywów partii komunistycznej w Leningradzie. No, później oczywiście w tym Banku Rosja zarządzają nim do dziś najbliżsi przyjaciele Władimira Putina i też prawdopodobnie jest tak, że przez podstawione osoby Putin ma tam bardzo duży udział, więc tego typu przypadków było dużo więcej. A to, że państwo moskiewskie generalnie cechuje się dużą brutalnością, bezwzględnością, brakiem jakiegokolwiek szacunku dla życia ludzkiego, no powoduje, że w taki, a nie inny sposób czyszczono, zacierano
te ślady. A zaraz przejdziemy
do
tego, co jest nowe, o czym pisałeś zresztą tekst dla Polska The Times. Jeszcze jeden element, o którym już zacząłeś mówić, to znaczy, to jest taka rzecz, do której trochę wracam z uporem maniaka, bo ona mnie fascynuje. Do spotkania Rady Bezpieczeństwa jeszcze w lutym tego roku, kiedy była taka słynna wymiana zdań między szefem SWR, czyli służby wywiadu rosyjskiego, Siergiejem Naryszkinem, a Władimirem Putinem, który tak Naryszkina postawił w takiej pozycji trochę uczniaka, tam go przepytywał, zmuszał do jakichś określonych odpowiedzi. Do dzisiaj nie wiem, na ile w tym było teatru, ile w tym było spontaniczności, ile w tym było pokazywania przez Putina miejsca Naryszkina, być może jakieś urazy jeszcze odgrywały swoje znaczenie, tego nie wiem. Wiemy natomiast to, że tak zwana operacja specjalna, którą Rosjanie do tej pory realizują, czyli brutalna inwazja i de facto wojna, która toczy się na Ukrainie, głównie na wschodniej i południowej Ukrainie, no, skończyła się na przykład klęską, jeśli chodzi o północ, o próbę zajęcia Kijowa. I teraz pojawiają się te pytania, kto co wiedział, kto komu co powiedział i kto za to być może głową zapłacił, bądź nie zapłacił. Co my wiemy? Ja wiem, że świat Kremla, Łubianki jest światem bardzo hermetycznym. Łatwiej się dowiadujemy o pewnych ofiarach, jeżeli służby rosyjskie na kogoś polują, tak jak na Skripala czy Litwinienkę w Europie, ale czy coś wiemy, jakie tam się dokonały zmiany? Czy ktoś został ukarany za to, co się wydarzyło? A może Putin wiedział, a mimo to zaryzykował?
No tutaj trudno powiedzieć, co Władimir Putin wiedział, co dostawał na biurko, co dostawali jego najbliżsi współpracownicy, co mu później przekazywali, a co, jakie wnioski z tego wyciągano. Tutaj wspomniałeś o Naryszkinie, to jest ciekawa sprawa. Ja nie wiem, czy to obsztorcowanie Naryszkina przez Putina na tym pamiętnym posiedzeniu 21 lutego, czy to nie wynikało też z takiego być może sceptycyzmu SWR, Służby Wnętrznej Rozwiedki, czyli tego wywiadu cywilnego, klasycznego Rosji, co do pomysłów wojny z Ukrainą. Przypomnijmy jedną rzecz. SWR to jest bezpośrednia kontynuacja pierwszego zarządu głównego KGB, czyli tego zarządu, no, który prowadził działalność wywiadowczą, prowadził działania wywiadowcze poza granicami Związku Sowieckiego. Ludzie w pierwszym zarządzie i też w dużej mierze później w SWR to była elita. To nie byli tępi KGB-ści, którzy tam uganiali się za dysydentami czy wyrywali kiedyś jeszcze paznokcie przysłuchiwanym na własnym podwórku. To byli ludzie wykształceni, znający języki, obyci w świecie. To była elita służb specjalnych w Związku Radzieckim, no i w dużej mierze też w samej Federacji Rosyjskiej. Natomiast trzeba pamiętać o jednej rzeczy, bo no oczywiście Ukraina jest państwem niepodległym, więc to jedna rzecz, natomiast to nie SWR, ale zupełnie inna instytucja specjalna Federacji Rosyjskiej, no, zajmowała się działalnością wywiadowczą na terenie państwa ukraińskiego. Chodzi o pewną część Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Trzeba pamiętać o jednej rzeczy. FSB, no, to jest z założenia kontrwywiad, policja polityczna, natomiast już od wielu, wielu lat ma też uprawnienia wywiadowcze. Zresztą tutaj w przypadku państwa moskiewskiego też trudno mówić o takim ścisłym rozgraniczeniu zadań wywiadowczych i kontrwywiadowczych. To o tym trzeba pamiętać. I właśnie tak zwana piąta służba Federalnej Służby Bezpieczeństwa, ona się zajmowała tym rozpoznaniem sytuacji na Ukrainie i to ona dostarczała większość informacji o tym, co dzieje się nad Dnieprem. Na podstawie tych informacji no, zapadły decyzje o inwazji na pełną skalę i podobno z założeniem, że w ciągu paru dni ten reżim tego nielubianego Zełenskiego, walczącego z oligarchami, no, że on upadnie, że upadnie w parę dni. No, oczywiście tak się nie stało. I teraz pytanie, czy to nie było też tak, jeszcze jedna rzecz, bo oczywiście no, pojawiły się informacje już w marcu, że szef tej piątej służby no, poniósł tego konsekwencje, bo generał Siergiej Biesieda miał być najpierw umieszczony w areszcie domowym, no, a później miał trafić do słynnego aresztu śledczego Lefortowo w Moskwie, czyli tego aresztu, gdzie właśnie trafiali nawet w czasach stalinowskich właśnie zdejmowani ze stanowisk NKWD-ści, no i że miało dojść do dużych czystek kadrowych w piątej służbie. Nawet na przykład specjalizujący się w dziedzinie, w obszarze służb specjalnych rosyjskich Andrzej Sołdatow, Irina Borogan, no twierdzą, że nawet około 150 osób mogło zostać usuniętych ze stanowisk. To potwierdzają tu inni eksperci, którzy zajmują się tą tematyką, chociażby Christo Grozew z Bellingcatu, chociaż tutaj akurat ja bym do niego bardziej ostrożnie podchodził, do jego informacji, no ale generalnie tej informacji o uwięzieniu Biesiedy i o tym, że doszło do jakichś czystek w piątej służbie, no nie ma zaprzeczeń, nie ma dementi, że tak się nie stało, więc można uznać, że faktycznie tak było. I nie jest wykluczone, że te na przykład meldunki, które i diagnozy, które stawiała SWR, Naryszkina, no, że one się różniły od tego, co przynosił generał Biesieda. Wiadomo, że była tu rywalizacja pomiędzy tymi dwiema instytucjami i też nie jest przypadkiem to, że jak no, krążą plotki, że teraz właśnie, kiedy od marca właściwie jest szukanie kozła ofiarnego i tutaj tym pierwszym kozłem ofiarnym stał się Biesieda i jego służba, że najwięcej materiału, że tak powiem, kompromatu na ich wpadki właśnie dostarczyła SWR, więc to by potwierdzało tutaj tezę o tym, że mieliśmy do czynienia z rywalizacją i teraz po prostu Naryszkin no, sobie troszkę odbija chociażby to upokorzenie z tego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa, no bo się okazuje, że to naprawdę on miał rację, a nie Władimir Putin. Oczywiście chodziło jakby zupełnie inną rzecz, bardziej mam na myśli to, że wydaje mi się, że tutaj Naryszkin nie był szczególnym entuzjastą być może operacji specjalnej aż na tak dużą skalę, a jeśli już przy tym jesteśmy przy służbach, to w ogóle mnie ciekawi to, że teoretycznie, no jeśli mamy do czynienia z działaniami wojskowymi, no to gdzie tu jest główny zarząd Sztabu Generalnego, czyli GU, czyli no, ciągle potocznie się mówi GRU, prawda, wywiad wojskowy, no bo jeśli mamy do czynienia z działaniami wojskowymi, no to oni chyba też prowadzili jakieś no, przygotowania, sprawdzali sytuację chociażby o tym, co się dzieje w siłach zbrojnych Ukrainy, a biorąc pod uwagę to, jak ta wojna się toczy, bo oczywiście można zrzucić dużo winy na piątą służbę, na Biesiedę, że albo źle informowali, albo przynosili takie papiery, o których wiedzieli, że Putin chciałby je przeczytać, albo zupełnie nie poradzili sobie warsztatowo z rozpoznaniem sytuacji, albo też byli korumpowani, bo też o tym się mówiło, że duże pieniądze poszły na inwestycje w obóz promoskiewski na Ukrainie, chociażby takiego Wiktora Medwedczuka, którego służącej czy tam sprzątaczki znaleziono pół miliona chyba dolarów. Natomiast pytanie o te służby, o służbę wojskową, no bo przebieg działań zbrojnych no pokazuje, że tu nie tylko chodzi o to, że źle zdiagnozowano, przewidziano reakcję Ukraińców, Ukrainy na to, co się dzieje, ale też widać wyraźnie, że w takim sensie czysto militarnym, że Rosjanie tutaj są zaskakiwani tym, jak dobrze radzą sobie siły ukraińskie. I to już akurat jest działka rosyjskiego wywiadu wojskowego, w jakim stopniu on rozpoznał faktyczną siłę, potencjał wojska ukraińskiego, czy być może też jak to bywa właśnie w państwie moskiewskim, poszli po najmniejszej linii oporu, uznali, że jak w 2014 właściwie bez strzału oddali Krym, no to tutaj też będzie podobnie.
No dobrze, ale dzieją się też teraz takie rzeczy, ty to opisywałeś, w zasadzie raz w tygodniu przynajmniej mamy tego typu doniesienia, że wybucha jakiś skład amunicji, Gdzieś coś płonie. Płonie ośrodek badawczy w Twerze, który zajmuje się tymi wszystkimi technologiami rakietowymi. Ktoś się przedostaje w głąb Rosji i podpala, czy ktoś inny jest zainteresowany, żeby podpalić, bo właśnie może coś przykryć, coś zniknie, albo się okaże, że źle wydatkowane fundusze nie zostały wydatkowane tam, gdzie trzeba, no ale powiedzmy dokumentacja w płonie.
No, wydaje mi się, że pewnie jedno i drugie, być może mamy tutaj, na pewno przynajmniej w kilku przypadkach mieliśmy do czynienia z działaniami ukraińskimi. Natomiast też niewątpliwie trzeba pamiętać o tym, że w takich warunkach no, rzeczywiście łatwiej będzie no, zamieść pod dywan różnego rodzaju nadużycia, przestępstwa, korupcję i oczywiście zrzucać winę na Ukraińców. Natomiast to jest mimo wszystko trochę niebezpieczne, bo zakładając, że tak jak w tym Twerze, że to było jednak, mogło wynikać po prostu z awarii instalacji i z tego, że przez lata odpowiednie służby przeciwpożarowe dostawały w łapę, żeby generalnie tylko te inspekcje takie obowiązkowe tylko no, podbijać pieczątkę i w ogóle tego nie robić i ktoś mógłby teraz za to naprawdę poważnie odpowiedzieć i w tym momencie próba zrzucania ewentualnego winy, że to jednak Ukraińcy, jakiś specnaz ukraiński czy jacyś szpiedzy ukraińscy, no to może być jednak ten kij ma dwa końce, bo gdyby tak służby rosyjskie, kontrwywiad rosyjski zaczął wszelkie tego rodzaju incydenty, no, winę za nie zrzucać na Ukraińców, to w pewnym momencie ktoś mógłby się zapytać, no dobrze, panowie, to gdzie wy jesteście, skoro pozwalacie na to, żeby ci Ukraińcy, których mieliście w 3 dni państwo rosyjskie miało zniszczyć, że oni teraz sięgają coraz bardziej w głąb państwa rosyjskiego, uderzają w jakieś strategiczne obiekty, więc tutaj też stąd najczęściej przyjmowana taktyka jest taka, że no nie do końca wiadomo, że są rozważane różne tezy, co było przyczyną takiego, a nie innego pożaru, czy awarii, czy jakiegoś wybuchu, natomiast no niewątpliwie trzeba pamiętać o jednej rzeczy, bo ja też uległem, przyznaję swego czasu troszkę takiemu przekonaniu, że to służby ukraińskie są totalnie zinfiltrowane przez Rosjan, bo to wynikało jeszcze oczywiście z tych powiązań chociażby personalnych wywodzących się z czasów radzieckich i mnóstwo ludzi w SBU miało przyjaciół, kolegów w FSB w Moskwie i w drugą stronę, prawda? Za czasów Janukowycza podpisywano umowy, które właściwie oznaczały, że SBU właśnie na papierze zobowiązywała się, że nie będzie kontrwywiadowczo przeciwdziałać rosyjskiemu wywiadowi na terytorium ukraińskim. Mnóstwo było tego typu historii, nawet wcześniej, bo na przykład Mikołaj Patruszew, teraz sekretarz Rady Bezpieczeństwa, a jeszcze wówczas dyrektor FSB, dostał w 2001 roku medal Bogdana Chmielnickiego od władz ukraińskich. Więc mogło się wydawać, że to Ukraina jest tak doskonale zinfiltrowana przez służby rosyjskie, że Rosjanie wiedzą dosłownie wszystko o tym, co się dzieje na Ukrainie. I wydarzenia z 2014 roku mogły to potwierdzać, chociażby przede wszystkim sposób, w jaki anektowano Krym. Natomiast okazuje się, że to mogło działać też w drugą stronę i że teraz Ukraińcy mogą wykorzystywać, co nie wykluczam, że oni oczywiście też mają swoich agentów, szpiegów na terytorium rosyjskim. Tym bardziej, że biorąc pod uwagę stopień podatności na korupcję, na zjadki Rosjan, różnych urzędników czy oficerów, to nie byłoby wcale zaskakujące.
Jeszcze jedna kwestia, która się po tych 70 dniach wojny raz po raz objawia. Ginący różnego rodzaju menedżerowie związani z głównie przemysłem gazowniczym czy handlem ropą, którzy giną w różnych miejscach na świecie. Ktoś spadł z klifu, ktoś tam siekierą wymordował rodzinę, potem sam się zabił. Co należy o tym sądzić? Co możemy o tym sądzić? Co my o tym wiemy?
Znaczy wiemy, no niewiele. Znaczy w tych przypadkach, kiedy dochodziło do takich sytuacji poza granicami Rosji, no są dużo większe szanse na wyjaśnienie no, rzeczywistego przebiegu tych zdarzeń. Tutaj mowa na przykład o byłym menedżerze wysokim rangą spółki Nowatek, to jest największa prywatna gazowa spółka rosyjska, zarządzana przez przyjaciół Władimira Putina. No i tutaj akurat do tego rozszerzonego samobójstwa doszło w ich willi pod
A co
Barceloną.
To jest rozszerzone samobójstwo? Bo...
No to jest to rozszerzone samobójstwo, to jest sytuacja, kiedy dana osoba najpierw pozbawia życia na ogół swoich bliskich, dzieci, żonę czy męża, a następnie popełnia samobójstwo. To jest właśnie, to jest mówiąc krótko, krótka definicja samobójstwa rozszerzonego. I tutaj mieliśmy akurat w tym przypadku, no, miał ten były menedżer Nowatek, który już od lat sobie siedział, mieszkali na stałe we Francji, natomiast tam pojechali, mieli willę pod Barceloną, więc żył sobie, miał bardzo duże pieniądze, wycofał się jakby z biznesu. No i miał zamordować, nie wiem, przy użyciu noża, siekiery, córkę i żonę, a później samemu się powiesić. No, miejmy nadzieję, że tutaj to, że to wydarzyło się w Hiszpanii, to spowoduje, że łatwiej będzie ustalić rzeczywisty przebieg zdarzeń, bo policja hiszpańska, też katalońska, nie wykluczała oczywiście od razu, pojawiając się na miejscu tych makabrycznych zdarzeń, że nie brały w tym udziału jakieś osoby trzecie. To jest ta różnica pomiędzy właśnie Hiszpanią, powiedzmy, a innymi samobójstwami, też samobójstwem rozszerzonym w Moskwie, kiedy był wysoki menedżer Gazprombanku, z kolei zastrzelił córkę, żonę, później też sam popełnił samobójstwo, kiedy właściwie śledczy, policja rosyjska wkraczają na miejsce przestępstwa i od razu ogłaszają, że to było samobójstwo. No to tak trochę jak ze Smoleńskim, że od razu już wiedzieli, co się wydarzyło. Więc tego typu, podejrzewam, przypadków będzie coraz więcej, bo one, tutaj akurat była sprawa tego menedżera Nowateku w Hiszpanii, była sprawa tego byłego wysokiego rangą menedżera Gazprombanku w Moskwie. Było też jeszcze dwa samobójstwa, oficjalnie samobójstwa dwóch ludzi związanych z Gazpromem na takim ekskluzywnym osiedlu w obwodzie leningradzkim, takim osiedlu, gdzie domy mają właśnie całe kierownictwo Gazpromu. I tam było widać wyraźnie, że tuż po ujawnieniu sytuacji, tego, co się wydarzyło, niemalże jednocześnie z policją na miejsce przybywała Służba Bezpieczeństwa Gazpromu, żeby przypilnować tego, co się dzieje na miejscu. Dlaczego ci ludzie giną? Moim zdaniem tutaj dziwny przypadek człowieka z Gazpromu, który zdaje się w Sylwestra złamał sobie nogę, miał otwarte złamanie nogi, założyli mu tam aparat i on popełnia samobójstwo. Po paru miesiącach zostawia list, że on nie mógł wytrzymać z bólu. No bez przesady, no to nie jestem specjalistą, ale wydaje mi się, że to nie jest taki ból złamanej nogi, już złożony od dłuższego czasu, żeby aż samobójstwo popełniać. Może się mylę, ale no, dziwne sytuacje. To, co te wszystkie osoby łączy, bo to nie tylko te osoby, bo też giną ludzie, też obywatele innych państw, chociażby Wielkiej Brytanii, którzy mieli jakieś związki z biznesem rosyjskim, przede wszystkim gazowym, no, łączy ich to, że oni mieli bardzo dużą wiedzę na temat faktycznego zarządzania Gazpromem, tego, co tam się działo, czy Gazpromem, czy Nowatekiem, bo trzeba pamiętać o tym, że Nowatek, no, on też w dziwny sposób rozwinął się bardzo szybko, stał się gigantem gazowym. I być może to jest zacieranie pewnych tropów, tak jak rozmawialiśmy w przypadku tego transferu majątku partyjnego na jakieś zagraniczne konta i później likwidowanie księgowych, którzy mieli jakąś wiedzę na ten temat. Więc tutaj być może to, co się teraz dzieje, ten kryzys, ta wojna, to jest dobra okazja do zacierania tropów, a być może jest to już też element jakiegoś przygotowywania się na poważne zmiany wewnętrzne, no, w samej Moskwie. No, tego nie wiemy. Wiemy natomiast, że jeśli możemy mówić o reżimie Putina jako reżimie kleptokratycznym przede wszystkim, to niewątpliwie no, największe pieniądze, jeśli mówimy o kradaniu własnego kraju, własnego państwa, własnej gospodarki przez ludzi Putina, to największe środki wyprowadzano z Gazpromu. To są dziesiątki, setki, na przestrzeni tych 20 lat to są setki miliardów dolarów. Ci ludzie mogli mieć też na ten temat wiedzę. Być może ktoś się boi, że dojdzie do jakiegoś przewrotu w Moskwie, rewolucji, zmian na szczytach władzy. No i wówczas no, różne rzeczy można różnym ludziom będzie wyciągać. Więc tutaj w tym bym się upatrywał tej jakiejś takiej zadziwiającej serii no i tego, że się ten seryjny samobójca, tak powiem, nagle zaczął krążyć w tym środowisku właśnie menedżerskim, to właśnie związanym z biznesem gazowym.
No dobrze, będziemy się przyglądać całej sytuacji. Dzisiaj dziękuję już za rozmowę. Moim Państwa gościem był pan Grzegorz Kuczyński, dziennikarz, publicysta, autor dwóch książek, które mam nadzieję będziemy mogli niedługo znowu czytać dla tych Państwa, którzy wcześniej nie mogli ich nabyć, czyli Jak zabijają Rosjanie i Tron we krwi. I zapraszam Państwa na kolejne rozmowy.
Dziękuję bardzo.